Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was w miłości Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że tak już pastor Daniel wspomniał, mogę być tutaj dwukrotnie w tym roku. Bardzo sobie cenię wasz zbór, bardzo sobie cenię waszą postawę, jaką macie. Jesteście kościołem słowa, ale też wykonania. Kiedy poznałem brata Daniela, chociaż mieszkamy niedaleko, ale poznaliśmy się tak dobrze w tym roku i było wiele deklaracji, wiele obietnic i wszystkie się wypełniają. Jesteście zborem bratnim nam w Sierżawie, więc bardzo sobie cenię, że możemy tą przyjaźń budować i wierzę, że będziemy ją dalej rozwijać. Cieszę się, że dzisiaj na tym miejscu nie jestem sam, tak jak poprzednim razem, kiedy byłem tutaj, ale mogliśmy przyjechać z częścią naszej społeczności. Nie wszystkie osoby mogły przyjechać ze Sierżawy, ale te osoby, które są ze Sierżawy, cieszę się, że są z nami i wierzę, że będziemy mieli dobry czas budowania wzajemnych relacji. Bardzo się cieszę też, że mogę widzieć na tym miejscu brata Stefana, pastora, seniora tego kościoła. Bardzo sobie cenię twoją służbę, bracie. Pamiętam, kiedy rozpoczynałem żyć moją drogę za Panem. Byłeś prezbiterem okręgowym, odwiedzałeś nas w Janowicach i dużo się mogłem od ciebie uczyć właściwej postawy, pokory i dziękuję, że dzisiaj jesteś z nami, bo kiedy byłem pierwszy raz, nie było cię, byłeś w szpitalu. Dzisiaj patrzę, twoja twarz jest wypoczęta, dzięki Bogu w dobrej kondycji i tego ci życzę i życzę Bożego błogosławieństwa tobie i twojej rodzinie. Brat pastor Daniel wspomniał, że są dzisiaj ubłogosławieni, mogąc nas gościć. Ja wierzę, że my też w Sierżawie będziemy ubłogosławieni, kiedy was będziemy mogli gościć u siebie i wierzę, że dzisiaj sobie taki termin ustalimy i chcielibyśmy, abyście też przyjechali całym kościołem, całym zborem, abyśmy mogli was u siebie witać, przebywać sobą nawzajem, razem i cieszyć się waszą obecnością wśród nas. To myślę, że tyle wstępu. Teraz chciałbym pomodlić się, abyśmy weszli w taki dobry czas słuchania słowa tego, które Pan położył na moim sercu. Boże Ojcze Wszechmogący, dziękuję Tobie. Dziękuję, że Ty przez swoje słowo mówisz do naszego życia. Mówisz po to, aby zmieniać, aby kształtować, aby porządkować nasze życie. Tak bardzo potrzebujemy, Boże, aby nasze życie było nieustannie poddawane Twojej takiej weryfikacji. I chcemy, aby Twoje słowo, które ma moc, zmieniało, Boże, nasze życie. Kształtowało nas na Twój obraz, Panie Jezu, i Twoje podobieństwo. Chcemy być podobni do Ciebie, bo chcemy, Panie Jezu, być podobni do głowy Kościoła. Ty jesteś głową Kościoła. Jesteśmy częścią tego ciała i chcemy być całkowicie podporządkowani Tobie, bo to, co pochodzi od Ciebie, jest najlepsze. I dzisiaj modlę się o każde serce na tym miejscu, abyśmy doświadczyli Twojego dotyku, Duchu Święty. Dotykaj nas, kształtuj nas na obraz swój i podobieństwo swoje. Amen. Amen. Kochani, otwórzmy Boże Słowo na Ewangelii Jana, na 5 rozdziale. 5 rozdział Ewangelii Jana, od 1 wersetu. Fragment, z którego chcę dzisiaj usługiwać. I czytamy takie słowo. A potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie ma człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki. A gdy woda się poruszy, zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Pan Jezus wchodzi do świątyni, do Jerozolimy. Wchodzi i w tym miejscu jest wiele osób chorych, wiele chromych, ślepych, wycieńczonych. Miejsce bardzo przykre, przygnębiające. Miejsce, które myślę, że też niezbyt tam pachniało, był na pewno przykry zapach. To nie było miłe miejsce. To nie było miejsce, w którym moglibyśmy się czuć komfortowo. Pamiętam, kiedyś byłem z moją żoną w 1992 roku. Byliśmy na Ukrainie. Byłem na konferencji Reinharda Bonnke i byliśmy na stadionie Dynama Kijów. I tam był cały stadion ludzi. To był ewangelizacyjne spotkanie. I w ten czas zaczęto przywozić ludzi właśnie takich, o których tutaj czytamy. Wycieńczonych, chromych, ślepych. Wiecie, i tam w takich prymitywnych łożach dwa kije jakieś brzozowe, płótno, na tym ci ludzie leżeli. Było tych ludzi bardzo dużo. Układali ich tak w takim rzędzie. Akurat miałem możliwość być blisko tego miejsca, ponieważ w tamtym czasie mieliśmy kamerę z sobą i to pozwoliło nam być na płycie stadionu, tam gdzie właśnie tych ludzi składano. I mogłem widzieć tych ludzi. Wiecie, to nie był miły obraz. Ludzie, którzy byli zarośnięci, brudni. Było bardzo gorąco, to był okres wakacji, ale ci ludzie byli grubo ubrani. Był przerażający obraz i pamiętam ten obraz do dzisiaj. I podobna sytuacja tutaj jest pokazana, kiedy Pan Jezus przychodzi. I w tym tłumie widzi jednego człowieka. Pan Jezus poznał. Nie wiem, po czym poznał. Być może po tym, że był bardziej zniszczony, może ten organizm, może to ciało już było bardzo przez chorobę zniszczone, zmęczone. Ale czytamy, że ten człowiek od 38 lat chorował i tam przebywał. I Pan Jezus podchodzi do tego człowieka, ujrzał go myślę tak, jak to dzisiaj śpiewaliśmy w tej pieśni, o przyjacielu. Może oparł się o jego ramię, może go objął. I zadaje mu pytanie: czy chcesz być zdrowy? Pytanie może dziwne. Przecież wiadomo, że ten człowiek tam jest, bo chciałby być zdrowy. Dlaczego Pan Jezus zadaje mu takie pytanie? Myślę, że nie zawsze tak jest, że człowiek, który jest chory, być może na początku chce zmiany swojego życia. Ale z biegiem czasu przyzwyczajamy się do pewnych sytuacji w naszym życiu. I nie wszyscy ludzie, którzy są chorzy, chcą być zdrowi. Ze względu na to, że często jest łatwiej żyć takim ludziom. Jest pewna renta, która daje zabezpieczenie. Jest wiele współczucia z innych stron. Inne osoby, które patrzą na tą osobę, mówią: ojej, biedna osoba, należałoby jej jakoś pomóc. Jest, przyzwyczajamy się do pewnych wygód, chociaż one nie są komfortowe. Ale znam takich ludzi, którzy pogodzili się już ze swoim stanem i mówią: to już tak musi być, ja już się do tego przyzwyczaiłem. Pamiętam człowieka, który, kiedy prowadziliśmy pracę ośrodka w Janowicach z Markiem Tomczyńskim, z Jeleniej Góry, prowadziliśmy też na ulicach Jeleniej Góry takie akcje raz w tygodniu i któregoś tygodnia przywieźliśmy osobę do ośrodka. Był to człowiek, młody człowiek, ale był tak zniszczony już przez uzależnienie od alkoholu, od narkotyków. On zresztą spał w grobowcach, tam jest taki cmentarz przy kościele i tam były takie grobowce i tam niektórzy ludzie bezdomni właśnie tam nocowali. Między innymi ten człowiek tam nocował. I kiedy przyjeżdżał do Janowic, kiedy zaczęliśmy się nim opiekować, kiedy zamieszkał w ośrodku, po jakimś czasie pojechał, zachęciliśmy go, żeby pojechał do opieki społecznej do Jeleniej Góry, żeby tam zgłosił się, żeby dostał jakąś pomoc. W opiece społecznej, jak go zobaczyli, a znali tego człowieka, powiedzieli: proszę pana, pan tak się zmienił i jeżeli pan chce pomocy, my panu pomożemy, bo widzimy, że pan chce coś zmienić w swoim życiu. I zaoferowali mu mieszkanie, zaoferowali mu pracę i mógłby zacząć normalne życie. Ale wiecie co? Ten człowiek się przestraszył. Mówi: to teraz będę musiał płacić za światło, pilnować rachunków. Będę musiał rano wstawać, iść do pracy. Do tej pory miałem komfortową sytuację. Szłem, zapukałem już miałem takie stałe miejsca, gdzie pukał, gdzie zawsze jakaś tam pani dała mu słoiczek z zupą albo z jakimś innym pożywieniem. Poszedł do sklepu, chciał bułkę, to dostał. Wiecie, bez obowiązków. I ten człowiek zrezygnował. I możemy powiedzieć na takie pytanie, czy chcesz być zdrowy, czy chcesz wrócić do normalnego społeczeństwa, on powiedział: nie, wolę pozostać w tym, w czym trwam, w czym jestem. I to pytanie do tego, i wracając do tego człowieka, wiecie, to było bardzo szybko, jak dowiedzieliśmy się, że następnej zimy ten człowiek zamarzł i stracił swoje życie, stracił to, co mógł odbudować. I tutaj Pan Jezus zadaje takie pytanie: czy chcesz być zdrowy? I chociaż tu jest mowa o ludziach, którzy są fizycznie chorzy, to wśród nas, może tych osób fizycznie chorych, takich, o których tutaj dzisiaj czytamy, że w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych, wycieńczonych. Może takich ludzi nie widzimy na co dzień, przynajmniej nie widzimy tego mnóstwo. Ale chcę zwrócić dzisiaj szczególnie na coś innego uwagę, że w naszym społeczeństwie, że na ulicach naszych miast jest mnóstwo ludzi, którzy w podobny sposób są chorzy. Są ślepi, wycieńczeni. To z powodu grzechu. A więc choroba nie ciała, ale choroba ducha. człowiek duchowo chory, człowiek, który ma zasłonięte oczy, który nie widzi, który cierpi z powodu tego, że nie ma tego duchowego zdrowia w sobie. I ci ludzie również bardzo często przyzwyczajają się do swojego sposobu życia. Żyją, może na początku jest jakieś poczucie winy z powodu grzechu, może jest jakiś dyskomfort, ale wiecie, myślę, że każdy z nas wie, że łatwo jest się przyzwyczaić do pewnych rzeczy. Łatwo jest zagłuszyć głos Ducha Świętego. I dzisiaj takich ludzi mamy wokół nas. Dzisiaj takich ludzi myślę, że mamy też w kościołach. Jak łatwo jest stać się człowiekiem, który jest chory. I Pan Jezus dzisiaj zadaje pytanie, czy chcesz być zdrowy? I kiedy to pytanie często zadajesz ludziom na ulicy, czy chcą zmienić swoje życie, czy chcą prowadzić dobre, wspaniałe, chrześcijańskie życie, wolne od grzechu. Bardzo często, może nie bezpośrednio, ale usłyszelibyśmy, że nie, bo tak jest mi wygodnie. Bo wygodnie jest mi żyć w konkubinacie, bo są z tego jakieś pieniądze. Bo łatwiej jest pójść do opieki i powiedzieć, jestem samotna, jestem samotny, potrzebuję pomocy. Chociaż w mieście wszyscy wiedzą, że tak nie jest. Ale przysługuje prawnie jakaś pomoc. Często, kiedy pracujemy, kiedy podejmujemy jakieś decyzje w pracy, wiemy, że nie zawsze one są właściwe, ale czy nie jest łatwiej? I w ten czas na pytanie, czy chcesz być zdrowy, czy chcesz z tego zrezygnować, pojawia się wątpliwość. Co zmieniłoby w życiu tego człowieka, gdyby nie chciał zmiany? Myślę, że bardzo szybko doszedłby do takiej sytuacji, że ktoś by tylko wspominał go, że był tu taki człowiek, który 38 lat był na tym miejscu, ale już go nie ma. Ale ten człowiek podjął inną decyzję. Czytamy, że kiedy usłyszał od Jezusa Chrystusa słowo, zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wstał, wziął swoje łoże i zaczął chodzić. Nastąpiła przemiana w jego życiu. Ten człowiek mógł usłyszeć słowo, ponieważ poświęcił czas dla Boga. Kiedy Pan Jezus zaczął mówić temu człowiekowi słowo, ten człowiek nie poszedł gdzieś, nie zostawił, nie powiedział, posłuchaj, naprawdę nie mam teraz czasu. Jeżeli chcesz usłyszeć od Boga słowo, musisz mieć czas dla Boga. Ten człowiek nie wstał i powiedział, posłuchaj, ja naprawdę śpieszę się. Dzisiaj nie słyszymy często Boga dlatego, że jesteśmy zabiegani, że nie mamy czasu, bo są obowiązki, bo jest praca. Jest tak wiele rzeczy, które musimy zrobić. Może wieczorem znajdę chwilę czasu, to posłucham, co Bóg ma mi do powiedzenia. Ale Bóg chce ci mówić przez cały dzień. Bóg chce ci mówić w nocy. Może nieraz budzisz się w nocy. Pomyśl w ten czas, czy Bóg nie chce ci czegoś powiedzieć. Temu człowiekowi Bóg chciał powiedzieć coś bardzo ważnego. Bóg ma ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. Może właśnie w twoim życiu jest coś, co od 38 lat już cię męczy, może z czymś się zmagasz. I jest to jak taka choroba w twoim życiu, która niszczy twoje duchowe życie. Może próbujesz to zagłuszyć, może próbujesz to o tym nie myśleć. Bóg chce zadać ci pytanie, czy chcesz być zdrowy. Bo możesz być prawdziwie wolny i prawdziwie zdrowym. Kiedy ten człowiek odzyskał zdrowie, jest kolejna rzecz, która jest taka szczególna, nie tylko w tym fragmencie Bożego Słowa, ale są inne jeszcze fragmenty, które to pokazują, że ten człowiek, kiedy doświadczył uzdrowienia, czytamy, później spotkał go Jezus w świątyni. Wasz pastor, kiedy był u nas, głosił z innego fragmentu Bożego Słowa, głosił z Dziejów Apostolskich. I tam też przy innej bramie, co prawda, nie przy owczej, gdzie tutaj jest ta sytuacja, ale przy pięknej bramie, tam też siedział człowiek, który potrzebował uzdrowienia. I kiedy doświadczył uzdrowienia, to wbiegł do świątyni. To było jego pragnienie, żeby być w świątyni. To było pragnieniem powstającego Kościoła. Kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich o tworzeniu się Kościoła, to czytamy, że codziennie uczęszczali do świątyni. Czy moje pragnienie być w świątyni, być w Kościele? Są ludzie, i myślę, że w waszym zborze również, którzy jak są w Kościele, to mówimy, o, jak miło cię widzieć, bo dawno cię nie widziałem. Nie mają tego pragnienia. Czy mam pragnienie, żeby być w Kościele? Czy dla mnie niedziela jest czymś, co jest takim, wow, będę w Kościele, będę wśród moich braci, moich sióstr. Znowu się spotkamy, znowu będziemy wspólnie uwielbiać, znowu będziemy modlić się jedni o drugich, znowu będziemy słuchać Bożego Słowa. Czy to jest pragnienie? Czy to jest obowiązek? Znowu niedziela. Pospałbym dłużej, ale muszę wstać. Muszę iść znowu do kościoła. Co jest w moim sercu? W sercu tego człowieka było, żeby być w świątyni. Wiecie dlaczego? Bo on znał Boga. On poznał w Jezusie Chrystusie Boga, którego potrzebuje. Przez 38 lat on mówi, nikt mi nie mógł pomóc. Nie było ani jednego człowieka, który by mi pomógł. Moja sytuacja była trudna. Nie miałem nikogo, kto by mi pomógł dojść do tego miejsca, gdzie mógłbym doświadczyć uzdrowienia. Sam starałem się, robiłem wiele wysiłku i zawsze przegrywałem. Ale pewnego dnia pojawił się ktoś, kto zupełnie zmienił moje życie. I dlatego chcę być w Kościele, chcę być w Bożej obecności. Chcę być tam, gdzie On jest. Jeżeli będziesz wiedział i będziesz znał Boga, to będziesz chciał być w Kościele. To nie będziesz szukał wymówek, dlaczego mi się nie chce dzisiaj iść do Kościoła. Albo ktoś przyjechał, dawno się nie widzieliśmy. On jest ważniejszy niż Bóg. Ale często tak się zachowujemy. Ten człowiek był w świątyni, bo znał Boga. Bo wiedział, że Bóg jest w stanie zmienić wszystko w jego życiu. Że najważniejszą osobą, jaka może być w życiu człowieka, w jego życiu, to obecność Boża. I jeżeli będziesz miał to przeświadczenie, to będziesz miał pragnienie być w Kościele. Będziesz miał pragnienie być wśród braci i sióstr. I za każdym razem, kiedy pojawi się taka myśl zniechęcająca, to pomyśl o tym człowieku, który właśnie pierwsze co zrobił, to postanowił być w Kościele, być tam, gdzie być może było jego też pragnieniem, dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie mógł tam dotrzeć. Doceniajmy to że mamy możliwość przebywania w społeczności. Nie wszędzie tak jest. Doskonale wiemy, jak dzisiaj jest Kościół prześladowany na świecie. I nie wszędzie jest taki komfort i taki przywilej, że możemy spokojnie siedzieć, uwielbiać, czytać Słowo. Bóg dał nam wielką łaskę, a często nie doceniamy tego. Kolejna rzecz, którą tutaj czytamy, to kiedy Pan Jezus spotkał go w świątyni, mówi tak: oto wyzdrowiałeś, jesteś zdrowy. Jesteś zdrowy. Ale to zdrowie, żeby zachować, musisz coś zrobić. Nie możesz poprzestać teraz na takim życiu, jakie prowadziłeś. Nie możesz być w tym miejscu, w którym byłeś do tej pory. Czytamy: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz. Dlaczego? Dlaczego Pan Jezus mówi: już nigdy nie grzesz? Kiedy spojrzymy na początek z Biblii, na Stary Testament, na życie Adama i Ewy, jeszcze kiedy żyli bez grzechu, to Adam przeżywał coś wspaniałego z Ewą. Mieli społeczność z Bogiem. Mieli ją każdego dnia. Kiedy Bóg przychodził do ogrodu, Adam był czysty, święty, bez grzechu. I Bóg mógł z nim rozmawiać. Bóg mógł z nim mówić. Bóg mógł z nim spacerować. Czy miałaś takie przeżycia z Bogiem? Myślę, że tak, że wielu z nas. I Bóg chce być z nami, chce być blisko nas, chce przychodzić do nas. Ale jeżeli pojawia się grzech, to On nie może, bo grzech oddziela nas od Boga. I chociaż Bóg bardzo chce, to nie może się zbliżyć do Ciebie, nie może zbliżyć się do mnie, jeżeli w moim życiu jest grzech. Dlatego Pan Jezus mówi: nigdy nie grzesz więcej, bo ja chcę mieć z Tobą społeczność, bo ja chcę być przy Tobie, bo chcę z Tobą rozmawiać, bo chcę dać Ci wspaniałe życie. W pierwszym liście Jana apostoł Jan mówi tak: dzieci moje, to Wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On Ci jest ubłaganiem za grzechy nasze. Mamy wszystko. Bóg dał nam wszystko. Dał nam Ducha Świętego, dał moc krwi Jezusa Chrystusa, która jest w stanie oczyścić każdy grzech. Więc Pan Jezus mówi: nie grzesz więcej. Nie żyj w grzechu. A jeżeli zgrzeszysz, to masz orędownika. Mamy orędownika, Jezusa Chrystusa, do którego mogę przyjść. Jeżeli zależy Ci na tym wspaniałym czasie z Bogiem, to będziesz pilnował swojego życia. To nie będziesz bawił się grzechem, ale odrzucisz go. Oto wyzdrowiałeś. Już nigdy nie grzesz. I druga rzecz, żeby nie grzeszyć, aby Ci się coś gorszego nie stało. Wiecie, kiedy ten człowiek usłyszał, że może się stać coś gorszego niż do tej pory, przez 38 lat cierpiał w chorobie i pomyślał, że jeszcze może być coś więcej, to myślę, że to go mogło przerazić. To mogło doprowadzić do tego, że zaczął się zastanawiać, jak wielkim niebezpieczeństwem jest grzech. Czy dzisiaj zastanawiamy się, jak wielkimi konsekwencjami jest grzech w naszym życiu? Czy po prostu traktujemy to obojętnie? A, skłamałem. A, coś tam wiem, że nie było w porządku, no ale wszyscy tak robią. Musimy wiedzieć, jakie konsekwencje ma grzech. Wiecie, gdyby Adam wiedział, jakie będą konsekwencje grzechu, to myślę, że uciekłby od tego drzewa, gdzie wziął to jabłko z rąk Ewy. Że uciekłby. Gdyby miał wejrzenie, jakie będą konsekwencje tego, co zrobi. Gdyby miał świadomość, że jego syn zabije brata, a jego syna, to myślę, że powiedziałby, nie warto. Gdyby popatrzył na całą historię ludzkości, zobaczył te wojny, cierpienia ludzi z powodu wojen, cierpienia dzieci, gdyby zobaczył te wszystkie złe rzeczy, które mają miejsce w świecie z powodu grzechu, to powiedziałby, nie warto. Nie warto. Uciekłby od tego drzewa. Może by postawił jakieś ogrodzenie. Powiedział, tutaj nie wolno nawet się zbliżać. Nawet nie chcę w tą stronę patrzeć. Więc muszę mieć takie spojrzenie na grzech. Ale będę je miał tylko wówczas, kiedy będę miał świadomość konsekwencji grzechu. Jeżeli będę wiedział, że grzech rodzi konsekwencje, że od nich nie ucieknę, to co ucieknę od grzechu, to odwrócę się od niego. Muszę panować nad grzechem. Grzech czyha u naszych drzwi, u serc naszych, u drzwi naszych serc, ale muszę być odporny, muszę być wrażliwy. Wiedzieć, że grzech powoduje cierpienie, że grzech ma konsekwencje. I dlatego Pan Jezus mówi, nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Ja wiem, że mowa o grzechu jest trudnym tematem w Kościele. Wiecie, wolelibyśmy słuchać coś innego. Ale ten fragment od dłuższego czasu jest w moim sercu. Pan Jezus mówi do tego człowieka, chcesz być zdrowy? Nie ma nic, niczego takiego, co mogłoby spowodować, żebyś zdrowy nie był. Bo kiedy to pytanie pada, to Jezus wie, co mówi. Wie, że może wszystko zmienić w twoim życiu. Może w naszym życiu jest coś, co nie jesteśmy w stanie zmienić. Już tutaj nie chcę mówić o grzechu, ale może jakieś sytuacje, które nas przerastają. Ten człowiek żył w takiej sytuacji, która go przerastała. Mówi, nie ma nikogo, kto by mi pomógł. Nie ma żadnej osoby, która by mi mogła pomóc. Nie mam przyjaciół. A nawet jeżeli mam, czy nawet rodzinę, to i tak oni nie są w stanie pomóc w moim cierpieniu. Zanim ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. A więc na moich staraniach, moich wysiłkach niczego nie jestem w stanie też zmienić. Jestem bezradny. Jestem bezradny, kiedy patrzę na moją firmę, bo są sytuacje, które gdzieś przerastają mnie. Że kiedy patrzę na na to, co robię. Chciałbym, żeby to inaczej się poukładało. Moje marzenia są inne, ale nie mam wpływu na wiele rzeczy. Może kiedy patrzysz na swoją rodzinę, na swoje dzieci, chciałbyś, żeby było inaczej, ale nie masz na to wpływu. Jest wiele rzeczy, które są w naszym życiu i na które nie mamy wpływu. Chcielibyśmy je zmienić, staramy się. I ten człowiek nie miał wpływu na to, że od 38 lat to cały czas się pogłębiało w nim. Ale Jezus mówi, czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz zmiany sytuacji? Bóg jest ponad tym wszystkim w życiu tego człowieka i On jest ponad wszystkim w naszych sytuacjach. Powiem wam świadectwo, to jest ostatnie takie świadectwo z mojego życia. W zeszłym tygodniu pojechałem do Tartaku, jest taki na naszym terenie duży tartak. Człowiek, który buduje domy z drewna. I kiedy pojechałem tam, wszedłem do niego do biura, spytałem się jak grzecznościowo, jak interesy, spodziewając się, że usłyszę same pozytywne informacje. On mówi, jest bardzo źle. Mówi, właśnie przeżywam sytuację. Człowiek, któremu postawiliśmy dom, nie zapłacił, nie odbiera telefonów. Budynek skończony, ładny, była telewizja, był program Polsat nakręcił, on tam musi się wypowiadać, więc ten budynek był jako wzór do reklamy. I mówi, kiedy budowaliśmy, wszystko było dobrze. Jedliśmy wspólnie obiady w restauracji, uzgadnialiśmy, widział wszelkie kosztorysy, wszystkie ceny. Ale kiedy skończyliśmy robotę, okazało się, że nagle jakieś pretensje do kwot, jakieś pretensje do materiału, jakieś pretensje do telefonów, których później już przestał odbierać i wszystko się skończyło. I ten człowiek był bezradny. Nikt mu nie mógł pomóc. Kiedy poszedł do prawnika, prawnik powiedział co najmniej 4 lata walki. Kiedy sam starał się coś robić, zobaczył swoją bezradność. I przypomniał mi się ten człowiek właśnie. Ten, który tutaj leżał koło tej bramy owczej, który też był bezradny. I kiedy pożegnałem się z nim, wyszedłem, bo już przyszedł pracownik, żeby mi tam to drzewo wydać, w moim sercu pojawiło się pragnienie, aby wrócić i modlić się z tym człowiekiem. Ale pomyślałem, no tam w tym biurze są inni ludzie. Cały czas jedni wchodzą, inni wychodzą. Będzie się czuł skrępowany. Ja mówię, może tak się pomodlę o niego. I już wyjeżdżałem z tego tartaku i w bramie jeszcze kolejna taka myśl. Wróć i módl się z tym człowiekiem. Ale wiecie, jak przejechałem bramę, mówię, jadę do Wałbrzycha, tam czekają na mnie, mam tam pracę, więc muszę jechać. Odjechałem około kilometra. I nie mogłem sobie z tym poradzić. Ta myśl była bardzo mocno w moim sercu. I wróciłem. Wróciłem do tego tartaku, wchodzę do biura. Nie ma nikogo, tylko ten właściciel. I on taki zaskoczony, co się stało? Ja mówię, przyjechałem, aby się z tobą pomodlić. Mówię, chciałbym błogosławić też z tobą tego człowieka. I pomodliliśmy się. I kiedy wyjechałem, następnego dnia rano o godzinie 8 otrzymuję telefon od tego człowieka. Mówi, Janek, modlitwa pomogła. Ten człowiek, mówi, jeszcze wczoraj po południu odezwał się. Zaczął mnie przepraszać. Zaczął prosić, żebym mu wybaczył. Mówi, nie wie, dlaczego tak się zachował. Mówi, wiesz co, on już mi przelał pieniądze. Mówi, tego nie rozumiem. Ja mówię, ale ja wiem. Ja rozumiem, bo wiem, do kogo zwróciliśmy się w modlitwie. I są sytuacje w naszym życiu, które są ponad naszymi możliwościami. I może takie rzeczy przeżywamy dzisiaj. Może są sytuacje, w których czujesz się bezradny, bezradna. Ale Jezus jest ten sam, który 2000 lat temu stanął przy tym człowieku, czy może przykucnął przy nim i powiedział, czy chcesz być zdrowy, czy chcesz, żeby twoja sytuacja była zdrowa. Być może jest ona spowodowana jakimś grzechem, może jakimiś błędami w naszym życiu. Wiecie, pewne konsekwencje są wynikiem różnych złych, błahych decyzji, ale one są. I co mogę zrobić? Możesz odpowiedzieć Jezusowi, chcę być zdrowy. Chcę, aby ta sytuacja była zdrowa. Kiedy jesteś zdrowy, to wiesz, że jesteś zdrowy. Nic cię nie przygniata, nie męczy, nie boli. Jezus chce, żebyśmy byli zdrowi. Jezus chce, żeby Kościół był zdrowy. Wolny od grzechu. Jeżeli jest coś takiego w swoim życiu, z czym sobie nie radzisz, coś, co jest ponad możliwościami twoimi, chciałbym, żebyśmy mieli czas na modlitwę, żebyśmy mogli dać odpowiedź przed Jezusem Chrystusem. Tak, na twoje pytanie, Jezu, czy chcę być zdrowy, to mówię ci, chcę. Chcę, żebyś uzdrowił tą sytuację. Nie wiem, czy mogę prosić o jakąś melodię, aby podczas tej muzyki, która będzie płynęła, jeżeli masz pragnienie, jeżeli masz potrzebę, abyśmy się modlili, to chciałbym, żebyśmy w tym czasie mieli ten czas wspólnej modlitwy.